Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam panią Joannę, która realizuje audycję, i witam naszych gości. Jest z nami ksiądz Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Witamy księdza.
Szczęść Boże.
Jest również Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel i lider wspólnoty. Także serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
I mamy jedną panią, Karolinę Kubak, prawnika, członka zespołu logistyczno-ewangelizacyjno-medialnego wspólnoty.
Szczęść Boże.
Drodzy państwo, dzisiaj audycja, część druga audycji, kryzys w małżeństwie a rozwód. No niestety tak się dzieje, że coraz więcej osób jest zainteresowanych wspólnotą Sychar, wspólnotą trudnych małżeństw, bo rozwody są promowane i zachęta do rozwodów szerokim strumieniem z mediów płynie. Jesteś tego wart, by sobie dogodzić, nie musisz się męczyć, są przecież rozwody, dajemy ci tutaj pomoc wszelką. A tymczasem, no właśnie, pytanie, dokąd idziemy? Czy idziemy po to, żeby mieć do końca życia przyjemności, czy chcemy być w wieczności szczęśliwi? W oczach Bożych małżeństwo sakramentalnie zawarte jest jednością i pozostaje do śmierci jednego ze współmałżonków. Nie ma możliwości innej, no chyba, że zostało nieważnie zawarte, ale to są bardzo szczególne przypadki. Także niestety wspólnota trudnych małżeństw Sychar powinna być coraz bardziej rozpowszechniana, bo rozpowszechniane są wszelkie ułatwienia w uzyskaniu rozwodów, masę różnych świadectw o tym, jak to wspaniale jest teraz po rozwodzie. No pytanie, kto to pisze, czy na jakieś zamówienie, bo nie sądzę, żeby było wspaniale, jeżeli się ślubowało, jeżeli było dobrze z drugim człowiekiem. Trudności i kryzysy były, są i będą, ale po to mamy rozum i serce, by sobie z tym radzić ku zbudowaniu wspólnoty, a nie ku niszczeniu wspólnoty. Oddaję głos ksiądz Paweł Dubowik. Proszę.
No właśnie, to tak pięknie pan powiedział, że dzisiaj widzimy to promowanie dość mocne w mediach właśnie takiej mentalności prorozwodowej. My to często mówimy, tak, tu mówimy o, mówi pan już o artykułach, które ostatnimi czasy się bardzo mocno też pojawiły, promujące w jakiś sposób rozwód, ale też wystarczy obejrzeć jakikolwiek serial telewizyjny. Widzimy, jak tam te relacje się zmieniają i wszyscy jakoś to przyklaskują, akceptują. Ta niestety też taka mentalność prorozwodowa wchodzi również w tą taką przestrzeń nas ludzi wierzących, coraz większe jest też poparcie może dla rozwodów, nawet dla tych osób, które w jakiś sposób deklarują się jako osoby wierzące, mówiąc nieraz z tym, którzy przeżywają jakieś trudności, no co się będziesz męczyć, ułożysz sobie jakoś życie, nie? Jakoś dasz jeszcze radę. Pamiętam taką sytuację pana, który kiedyś przyszedł i opowiada, jak jego babcia bardzo wierząca, siedząca wręcz w pierwszej ławce, z różańcem w ręku, prowadząca różaniec w kościele, gdyż przyszedł jego trudności w małżeństwie, gdy nie umiał sobie z tym poradzić, rozmawia z babcią, babcia mówi: młody jesteś, tego kwiatu jeszcze wiele, nie? Dasz rady. I tego pytanie, a co z naszą wiarą?
No właśnie. Wspólnota trudnych małżeństw Sychar ma takie hasło: każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Rzeczywiście, panie Andrzeju?
Jest to rzeczywiście zdanie całkowicie prawdziwe. Spróbujemy to też przedstawić może w tym, na tym naszym tutaj spotkaniu. Najważniejszy, myślę, argument przemawiający za prawdziwością tego zdania to jest ten, który zawiera się w tym zdaniu, że małżeństwo jest sakramentalne, a więc cieszy się błogosławieństwem Pana Boga, który ustanowił małżeństwo, który temu małżeństwu błogosławi w każdej przeżywanej chwili, kiedy małżonkowie żyją szczęśliwie, czy przeżywają trudności. W każdej chwili Pan Bóg jest razem z nimi w tym przymierzu i im błogosławi. Jest, jak to też często mówimy, jest takim właściwie pierwszym obrońcą i świadkiem małżeństwa. Chciałbym też może tak już na samym wstępie przedstawić krótko naszą wspólnotę. Otóż w grudniu, 15 grudnia konkretnie upłynie 19 lat od momentu właśnie, kiedy w 2003 roku, 15 grudnia, miało miejsce pierwsze spotkanie, takie powiedzmy oficjalne spotkanie wspólnoty, która jeszcze wtedy nie miała swojej nazwy, ale skupiała małżonków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji kryzysu małżeńskiego. I to w takiej, można powiedzieć, najtrudniejszej fazie, kiedy pozostali opuszczeni przez swoich współmałżonków. Dzięki księdzu Janowi Pałyce, który miał otwarte serce na ludzi, w szczególności tutaj na tych małżonków właśnie w takich dużych trudnościach, ta wspólnota nasza zaistniała. Od roku ksiądz Jan nie żyje, teraz 13 grudnia będzie pierwsza rocznica jego śmierci, ale zawdzięczamy mu bardzo wiele. Właśnie to, że wspólnota istnieje, że może pomagać małżonkom w każdej sytuacji, dawać wsparcie, umacniać na drodze wiary, nadziei, miłości. Jest taką wspólnotą wspólnot, skupia małżonków sakramentalnych, którzy pragną uzdrowienia swojego małżeństwa. Obecnie mamy 61 ognisk wspólnoty, które to ogniska też nazywamy ogniskami wiernej miłości małżeńskiej, z czego 7 ognisk jest poza granicami naszego kraju. Jedno ognisko w Chicago, drugie w Bonn, trzecie w Wiedniu i 4 ogniska na Ukrainie. Chciałbym może teraz powiedzieć, w jaki sposób umacniamy się właśnie tutaj w naszej wspólnocie. Chcemy być wierni, ale nie bierni, czyli staramy się być aktywnie wierni. Staramy się naprawiać relacje z małżonkiem właśnie, w przypadku, gdy jest to możliwe, będąc jeszcze razem, mając trudności, staramy się pracować nad sobą, przepracowywać swoje wady, swoje nałogi, czasami nawet jakieś cięższe czy lżejsze zniewolenia. Czyli mówiąc krótko, skupiamy się na pracy nad sobą. Chcemy ten czas kryzysu wykorzystać maksymalnie twórczo. Oczywiście będąc na takiej drodze rozwoju duchowego, emocjonalnego, ale też starając się rozwijać i zawodowo, też uprawiać zdrowe pasje, a więc wykorzystywać te talenty, które nas Pan Bóg obdarzył. Uczymy się też wiernie, mądrze właśnie i ofiarnie kochać. Uczymy się też mocno wierzyć, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe, a więc także uzdrowienie naszych małżeństw. I w nim pokładamy właśnie nadzieję. Krótko mówiąc, chcemy być Bożym drogowskazem również dla naszego współmałżonka. Pragniemy żyć pełnią życia i nadziei, że współmałżonek również zapragnie wejścia na drogę samorozwoju, że również zechce wypełniać wolę Bożą, pogłębiać z nim więź, współpracować z Panem Bogiem przy odbudowie małżeństwa. Modlimy się za samych siebie, bo potrzebujemy stale czerpać z łaski Bożej. tak żebyśmy byli zdolni do miłości, żebyśmy wytrwali w wierności, coraz bardziej się nawracali. Modlimy się również za współmałżonków, a jeśli są oni w pozamałżeńskich związkach, również za ich partnerów. Mocno wierzymy, że każde sakramentalne małżeństwo ma szansę się odrodzić właśnie, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej. I w tym zdaniu streszcza się charyzmat naszej wspólnoty. Mamy mocne przekonanie, że Pan Jezus pragnie uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo, także to, które jest po rozwodzie, gdyż jest z małżonkami w niezmiennym i nierozerwalnym przymierzu. Dlatego mówimy, że nie ma relacji małżeńskich zniszczonych w sposób nieodwracalny. Małżeństwo sakramentalne jest do uratowania zawsze, dopóki małżonkowie żyją. Wierzymy w to, że Pan Bóg daje dość łaski, żeby uzdolnić wszystkich sakramentalnych małżonków do wypełnienia przysięgi małżeńskiej. W każdej sytuacji kryzysu, nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku i nawet wtedy, w takich najtrudniejszych już sytuacjach, gdy jest w tym drugim związku i w tym drugim związku urodziły się dzieci. Jest to możliwe, gdy tylko małżonkowie pójdą drogą nawrócenia, otwierając się na Boga i Jego wolę. Przysięga małżeńska w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków. Tych, co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni. Wola Boża zapisana w słowach przysięgi małżeńskiej dotyczy każdej sytuacji, także tej najbardziej kryzysowej. Gdy dochodzi do zdrady, rozwodu, wejścia w drugi związek, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Czyli również dziecko z pozamałżeńskiego związku nie może rozdzielać małżonków sakramentalnych. I jesteśmy przekonani, że jeśli będziemy żyć w zgodzie z prawem Bożym, Pan Bóg wszystko poukłada i wszystko obróci w dobro, również sytuację tych dzieci. On małżonków sakramentalnych zawsze i w każdej sytuacji widzi razem. Świadczą o tym słowa Pana Jezusa. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Głoszenie tych Bożych praw jest szczególnie ważne dla tych małżonków będących w takiej, patrząc po ludzku, beznadziejnej sytuacji, gdyż mają oni wtedy pewność, że Bóg chce ich wspierać we wzrastaniu w prawdziwej miłości do współmałżonka, w dążeniu do pojednania i powrotu do siebie. Reasumując, każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Może się odrodzić na drodze wzrostu w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka. W każdej bez wyjątku sytuacji kryzysu. Także po rozwodzie i gdy współmałżonek jest poza małżeńskim związku, w którym urodziły się dzieci. O tych trudnych, ale z punktu widzenia wiary wcale nie beznadziejnych sprawach chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z Panem.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Szczepaniak zabierał głos. Teraz mam pytanie do pani Karoliny Kubak, która jest prawnikiem. Czy są jakieś obiektywne normy moralne zakazujące rozwodów? Coś na ten temat?
To jest tak. W odniesieniu do małżonków sakramentalnych, jako osoby wierzące, nie mamy wątpliwości, że jest to związek nierozerwalny, więc występowanie o rozwód dla małżonka wierzącego jest moralnie niedopuszczalne, ponieważ godzi w nierozerwalność małżeństwa. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, w których dochodzi do bardzo ciężkich kryzysów, kiedy zagrożone jest dobro dzieci, bądź zagrożone jest dobro jednego z małżonków. W takiej sytuacji to nie jest tak, że niektóre osoby są przekonane, że Kościół naucza, że trzeba wtedy w takim małżeństwie trwać, narażać siebie, narażać dzieci, to nie jest to prawdą. Istnieje takie narzędzie jak separacja i ta separacja jest dopuszczalna również poprzez odwołanie się do separacji prawnej. To oznacza, że małżonek, którego dobro jest zagrożone dla obrony istotnych wartości, w takiej sytuacji, kiedy chroni siebie i dzieci, może odwołać się do separacji. Natomiast jako małżonek wierzący nie powinien odwoływać się do rozwodu. separacja trwa tyle czasu, ile trwa zagrożenie, ile trwa sytuacja, w której dzieci byłyby narażone na szkody, to oznacza, że ona może trwać nawet bardzo długo. Natomiast istotą separacji jest to, że nie wiążemy się z kolejną osobą i nie jest to również prawnie w takiej sytuacji dopuszczalne. Natomiast rozwód kończy węzeł cywilny i otwiera drogę do ponownego małżeństwa cywilnego i tym samym godzi w to, co wierzymy, czyli w ten sakrament, który zawarliśmy. Z tego powodu separacja jak najbardziej jest dopuszczalna, powtórzę, natomiast rozwód nie. Problemem jest to, o czym powiedział ksiądz Paweł już wcześniej, że również w tych kręgach osób wierzących coraz częściej powstaje ta mentalność rozwodowa, czyli małżonkowie w sytuacji kryzysu są zachęcani do rozwodu nawet przez swoje najbliższe otoczenie. I tutaj jest duża rola naszej wspólnoty, ponieważ dużo małżonków w kryzysie, mimo bardzo dużego trudu, dużego bólu, czuje, że nie chce rozwodu, ale chce poszukać dróg do uzdrowienia tego małżeństwa. I tutaj Sychar jest takim miejscem, gdzie wzajemnie udzielamy sobie pomocy właśnie w poszukaniu takiej drogi wyjścia z kryzysu, która nie będzie odwoływać się do rozwodu. Natomiast może zdarzyć się, że odwołamy się do separacji.
Dziękuję. Panie Andrzeju, czy można powiedzieć, że w tej chwili istnieje taka powszechna mentalność rozwodowa?
Tak, jak najbardziej tak. Dowodzą tego po prostu badania instytutów opinii publicznej. Niestety to, co mówiła Karolina, no właśnie te wyniki potwierdzają, że nieznajomość nauczania Kościoła akurat dotyczącej tutaj tej kwestii rozwodu jest moim zdaniem powszechna, bo ona się też w ogromny sposób przekłada na właśnie te wyniki. Może w takim razie sięgnę po właśnie te fakty. Otóż o ogromnym przyzwoleniu społecznym na rozwody świadczą wyniki badań właśnie przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS. Dla przykładu w 2018 roku badania CBOS-u wykazały, że przytłaczająca większość Polaków, bo aż 94% ankietowanych mniej lub bardziej jest za rozwodami. A w przypadku, gdy w małżeństwie ma miejsce brutalna przemoc, przyzwolenie na rozwód sięga aż 96%. Według danych GUS-u w 2018 roku orzeczono 62 843 rozwody i tylko 1254 separacje, co stanowi około 2% rozwodów. Jest to ogromna dysproporcja. Świadczy to o nieznajomości istnienia takiej instytucji jak separacja. Powszechnej nieznajomości i w zasadzie też nieświadomości też, jaka jest tutaj, występuje właśnie różnica między rozwodem a separacją. I dlaczego ta separacja, właśnie ta instytucja, dlaczego społeczeństwo w Polsce katolickie w latach 90. tak bardzo starało się o tę separację i rzeczywiście udało się ją wprowadzić w 99. roku do systemu prawa polskiego, a jest ona całkowicie niestosowana, zapomniana, nieznana, niepopularyzowana. Wiedza jest jej, o niej jest w ogromnej mierze znikoma, tak powiem. Także wśród osób duchownych jest duże przyzwolenie na rozwody cywilne, co przypuszczamy, że właśnie wiąże się to właśnie z nieznajomością instytucji separacji i innych środków prawnej ochrony. Na przykład, no jest pytanie, że często w skrajnych przypadkach właśnie, kiedy mam przemoc, miejsce, uzależnienia czy inne poważne zagrożenia, wiele osób, w tym właśnie też księży, proponuje małżonkom rozwód jako zabezpieczenie, właśnie ulegając mitom, nie biorąc pod uwagę alternatywnych środków zabezpieczenia. A wiąże się to przecież właśnie z ogromnym zgorszeniem i takim bardzo negatywnym wpływem na rodziny, na społeczeństwo. Żeby nie być gołosłownym, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadził w 2021 roku w kilku diecezjach w Polsce badanie pilotażowe zatytułowane Nastawienie księży diecezjalnych do kryzysu małżeńskiego oraz związków niesakramentalnych. Podane na stronie Instytutu w dziale Rodzina wyniki dotyczące podejścia księży do rozwodów są następujące. Zacytuję tu fragment raportu. Prezentowane wyniki wskazują, że w obliczu kryzysów oraz złożoności wielu trudnych małżeńskich sytuacji, de facto blisko połowa badanych księży uznaje rozwód za sposób na rozwiązanie kryzysu w małżeństwie. Sytuacjami usprawiedliwiającymi wystąpienie o rozwód cywilny jest zdaniem księży przede wszystkim przemoc oraz uzależnienia. Co czwarty badany ksiądz uważa, że w żadnej sytuacji nie należy doradzać wystąpienia o rozwód. Również co czwarty nie ma wyrobionego zdania. Jak postąpić w sytuacji, gdy pojawią się poważne przeszkody w realizacji trwania wspólnoty małżeńskiej? I w kontekście właśnie tych badań i tych wyników, tych zasmucających właśnie, można tak powiedzieć, wyników, myślę, że warto powiedzieć, czym jest rozwód. Jak i wielkim rozwód cywilny jest antyświadectwem miłości. Otóż wiele osób, w tym także właśnie księży, nie zdaje sobie sprawy z tego, że występujący o rozwód przed sądem małżonek musi dać antyświadectwo miłości, gdyż żeby uzyskać rozwód, musi przekonać sąd, że nie kocha już swojego współmałżonka. Czyli nawet jeśli kocha, to aby zminimalizować ryzyko, że rozwód nie zostanie orzeczony, jest zmuszony albo skłamać, mówiąc, że go nie kocha, albo nie wolno mu powiedzieć, że go kocha. Sprzeciwiamy się tutaj we wspólnocie rozwodom nie ze względu na literę prawa, ale ze względu na relacje z Panem Jezusem, wierność Jemu i Jego nauce. Wyrażenie zgody na rozwód szkodzi relacji z Panem Bogiem i jest zaprzeczeniem miłości i jest antyświadectwem dawanym w pierwszej kolejności dzieciom i powoduje ogromnie negatywne skutki dla samych małżonków, właśnie dla dzieci, dla otoczenia. Jest, można powiedzieć, takim zaproszeniem do tego, żeby małżonkowie pogrążali się w dalszym jeszcze kryzysie, otwierając niejako tutaj drogę do nowego związku, bo rzeczywiście rozwód taką furtkę otwiera w przeciwieństwie do separacji. Reasumując, to wszystko, co powiedziałem, świadczy o zbanalizowaniu takiego zła, jakim jest rozwód cywilny i do powszechnej niemal akceptacji rozwodu cywilnego jako metody, w cudzysłowie, rozwiązującej kryzysy małżeńskie i rozwiązującej małżeństwa, co potwierdzają badania sondażowe. Jeszcze jeden taki wynik badania chciałem tutaj przedstawić. Otóż w przekonaniu większości Polaków rozwód oznacza koniec małżeństwa i otwarcie drzwi do nowego związku. Potwierdza to sondaż CBOS-u, ten sam sondaż z 2018 roku. Otóż 71% badanych uważa, że najważniejsze jest osobiste szczęście. Jeżeli człowiek nie jest szczęśliwy w obecnym związku, to powinien się rozwieść i próbować sobie ułożyć życie na nowo. Brakuje u wielu małżonków świadomości, że nawet w głębokim kryzysie małżeńskim możliwe jest pojednanie małżonków, uzdrowienie z problemów, które przeżywają, także w przypadku nałogów. I dopiero to pojednanie daje prawdziwe szczęście zarówno małżonkom, jak i dzieciom, członkom rodziny, przyjaciołom. Najważniejsza korzyść, jaką uzyskują małżonkowie, dążąc do tego pojednania, jest taka, że jest to droga do pojednania jedności z Bogiem, a więc droga do nieba.
Pani Karolino, a kiedy rozwód cywilny jest w przypadku sakramentalnych małżonków moralnie wskazany? Może być taka sytuacja?
Tak, jak najbardziej może. Najpierw odwołam się trochę do historii, ponieważ separacja w polskim prawie cywilnym istnieje od 2000 roku. to wielu małżonków, słysząc o współczesnych realiach, którzy w przeszłości korzystali z rozwodu w sytuacji skrajnego zagrożenia albo wyrazili zgodę na rozwód, czuje się niepewnie. Czy to znaczy, że wtedy postąpili w sposób niemoralny? Otóż nie, ponieważ w tamtych czasach rozwód był jedyną taką drogą. Nie było separacji. Więc oceniając te stany przeszłe, musimy pamiętać właśnie o tym, że ten stan prawny był zupełnie inny. Także przed 2000 rokiem osoby, które dla celu swojej ochrony wyraziły zgodę na rozwód w tych takich bardzo trudnych sytuacjach dla ochrony siebie, dla ochrony dzieci lub wręcz nawet czasem występowała o ten rozwód, zgodnie z tymi normami w wielu przypadkach, to też są bardzo indywidualne kwestie, ale możemy przyjąć, że wiele takich decyzji nie naruszało norm moralnych. Natomiast od 2000 roku w sytuacji, natomiast ja może dodam, istotą tego jest ta ochrona tych ważnych interesów, uciekanie przed zagrożeniem, wszystkie te rzeczy, natomiast nigdy celem nie może być związanie się z inną osobą i naruszenie sytuacji, w której godzilibyśmy jakoś w nierozerwalność małżeństwa, wchodzili w inne związki. W taki sposób małżonkowie krzywdzą siebie, krzywdzą swoje dzieci, wchodzą w bardzo trudne przestrzenie. Ja mówię tutaj o tej stronie cywilnej, o zabezpieczeniu interesów i praw. Natomiast od 2000 roku, jeśli chodzi o małżonków sakramentalnych, no nie ma takiej sytuacji, w której rozwód pomiędzy nimi byłby wskazany moralnie, ponieważ właśnie to, o czym już wcześniej mówiłam, mamy możliwość odwołania się do separacji. Jest jednak jeden wyjątek, mianowicie coraz częściej niestety dochodzi do takiej sytuacji, w której małżonkowie sakramentalni biorą rozwód cywilny, czasem za porozumieniem stron, czyli oboje się na ten rozwód godzą, czasem jest to rozwód dla jednej strony przymuszony, czyli ta osoba nie godzi się na rozwód, niemniej jednak mimo niezgody jednego z małżonków sąd taki rozwód orzeka. I teraz może dojść do sytuacji, w której jedno z małżonków, bądź nawet oboje, wejdą w kolejne związki cywilne. One z punktu widzenia nauczania Kościoła nie będą tworzyć małżeństw, bo nie będą to małżeństwa sakramentalne, ale będą to związki cywilne, także potocznie nazywane nawet małżeństwami cywilnymi. I w takiej sytuacji osoba, która chciałaby powrócić do życia ze swoim małżonkiem, jak najbardziej może wziąć rozwód. Niemniej jednak to też nie jest takie proste, ponieważ oczywiście istnieją zobowiązania wobec osoby, z którą taka osoba się zwiąże. To nie jest tak, że można ją opuścić, ponieważ po pierwsze istnieją prawne zobowiązania, więc należy to wszystko rozstrzygnąć, dobrze rozeznać. No i w takich drugich związkach, drugich małżeństwach cywilnych rodzą się również dzieci, wobec których zawsze jako rodzice dożywotnio jesteśmy zobowiązani wypełniać nasze obowiązki, takie płynące z naszych naturalnych zobowiązań. Także to wymaga również zadbania o te dzieci. I więc możemy uznać, że rozwód jest nawet moralnie wskazany w takiej sytuacji, niemniej jednak musi to wszystko być przeprowadzone w sposób godny i z zadbaniem o wszystkie osoby, które są uczestnikami tej tak bardzo trudnej sytuacji. Natomiast mamy we wspólnocie takie małżeństwa, które pojednały się właśnie z takich bardzo trudnych sytuacji. I poprzez takie odwołanie do Pana Boga, odwołanie do wiary, poprzez szukanie, rozeznawanie takich rozwiązań, które nikogo nie skrzywdzą, które będą prowadzić do takiej sytuacji, w której bardzo ciężka sytuacja, w której wydaje się, że tak naprawdę nie ma dobrych rozwiązań, jednak kończy się dobrze, w której są zabezpieczone dzieci, w której zabezpieczone są również osoby opuszczane. I małżonkowie żyją, ale nie razem, wspólnie, po pojednaniu. Nie dzieje się to jednak kosztem krzywdy, kosztem ranienia kolejnych osób. I no, to są takie optymalne rozwiązania i one są możliwe. I o tym mówią między innymi właśnie nasi małżonkowie, osoby, które chciałyby zobaczyć, jak można to przeprowadzić, ponieważ na przykład są w takiej sytuacji. Mamy takie świadectwa małżeństw ponagrywane, które dzielą się tą swoją właśnie bardzo ciężką czasem drogą po ludzku. Można je zobaczyć, wpisując w internecie www.sychar.org. Tam są świadectwa małżonków, którzy właśnie taką drogę wybrali, między innymi. Także zachęcam do obejrzenia osoby, które byłyby zainteresowane zobaczeniem, jak taka droga mogłaby wyglądać.
O ileż prościej jest, jeżeli małżonkowie pokłótni pójdą do spowiedzi, pojednają się i znowu wracają do siebie po jakichś właśnie nieporozumieniach. A tak to mamy bardzo trudną sytuację, skomplikowaną, tak panie Andrzeju?
Tak. Te sytuacje najtrudniejsze, z którymi my się stykamy, no to oczywiście sytuacje, kiedy współmałżonkowie są w drugich związkach i sytuacja wydaje się, tak patrząc po ludzku, beznadziejna. Tutaj myślę, że warto też poruszyć tę kwestię dotyczącą tak zwanych białych, pozamałżeńskich związków, w cudzysłowie oczywiście. Czy te związki w takiej sytuacji, kiedy małżonkowie zaprzestają, znaczy małżonkowie sakramentalni będący w tych drugich związkach zaprzestają współżycia fizycznego z partnerem, czy nie powinny być etapem na drodze właśnie uzdrowienia sakramentalnego współmałżonka. Nasz charyzmat wybrzmiewa jednoznacznie. Każde sakramentalne małżeństwo z Bożym błogosławieństwem jest do uzdrowienia, a więc my traktujemy tak, może ja powiem za siebie, ja traktuję te związki po prostu jako pewien etap na drodze do uzdrowienia małżeństwa. No i pytanie jest też takie, czy Ewangelia właśnie dopuszcza pozostawanie, takie nieustanne pozostawanie w małżonków sakramentalnych, w drugich związkach, nawet w sytuacji, gdy ma miejsce tak zwany, w cudzysłowie, biały związek, czyli chodzi o taki związek, w którym nie ma współżycia fizycznego. Myślę, że warto, odpowiadając na to pytanie, przyjrzeć się z uwagą słowom Pana Jezusa, które w moim odczuciu wyrażają jednoznacznie jego wolę zerwania tej relacji w celu osiągnięcia właśnie tego pojednania z swoim współmałżonkiem sakramentalnym. Otóż w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, werset 10-11, ja zacytuję ten fragment wypowiedzi świętego Pawła, który podkreśla z dużym naciskiem, że to nie są jego słowa, tylko słowa Pana Jezusa. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony. Koniec cytatu. Z tego ewangelicznego punktu widzenia są tu możliwe jedynie dwa rozwiązania. Albo powrót do współmałżonka, albo pozostawanie w samotności, w separacji, zachowując wierność i otwartość na pojednanie z sakramentalnym współmałżonkiem. Oba te rozwiązania wiążą się z opuszczeniem pozamałżeńskiego związku. I jeszcze jeden cytat ze słowami Pana Jezusa chciałbym tu przywołać w Ewangelii świętego Marka. Cytuję, 10 rozdział, werset 11-12. Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. I jeszcze jeden cytat z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 27-28. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Koniec cytatu. Z tych zacytowanych słów Pana Jezusa wynika, że małżeństwo to coś więcej niż tylko fizyczne współżycie, a cudzołóstwem jest nie tylko współżycie fizyczne. Małżeństwo to wspólnota nie tylko łoża, ale też i stołu, i mieszkania. akty, które przysługują jedynie małżonkom sakramentalnym, to nie tylko intymne współżycie, ale także wszystkie inne akty, które służą budowaniu więzi małżeńskiej. To całokształt wspólnego życia, mieszkania i przebywania razem ze sobą na co dzień. To także zażyłość i bliskość emocjonalna w codzienności, wzajemne sobie usługiwanie, wspólne planowanie i podejmowanie ważnych decyzji, używanie słów żono, mężu, moja żona, mój mąż, eksponowanie w widocznym miejscu zdjęć ślubnych, wspólne celebrowanie rocznic, świąt itp. Wszystkie te wyżej wymienione akty mające miejsce w związku pozamałżeńskim, nawet jeśli to jest tak zwany właśnie biały, w cudzysłowie, związek, powstaje pytanie, czy zgadzają się z nauczaniem Pana Jezusa na temat nierozerwalności małżeństwa. Czy nie stoją w sprzeczności ze słowami Pana Jezusa? Czy nie służą umacnianiu pozamałżeńskiego związku? I tym samym stanowią akty zdrady sakramentalnego małżonka.
Czy ksiądz chciałby coś dodać tutaj ze swojej strony?
Ja myślę, że to są bardzo delikatne sprawy i bardzo też indywidualnie rozpatrywane i warto byłoby, abyśmy właśnie spróbowali na ten też problem popatrzeć właśnie z taką delikatnością, ale jednocześnie z miłością, do której nas zachęca Pan Jezus, żebyśmy spróbowali właśnie patrzeć na ten biały związek jako etap, a nie cel do osiągnięcia. Jeżeli to będzie po prostu etap, to będziemy też widzieli, jak to ma po prostu wszystko gdzieś tam dalej też się kształtować, wyglądać, do czego ma to dążyć.
Panie Andrzeju, czasu nam już niedługo zabraknie. Co jeszcze musimy powiedzieć?
Ja może jeszcze tej kwestii, o której mówiłem, chciałbym jeszcze podkreślić bardzo ważny tutaj, wydaje mi się, ten moment pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem. Dopóki jestem w drugim związku nieprawym, dopóty ten proces nie dokonuje się faktycznie. Dopiero opuszczenie drugiego związku otwiera tak naprawdę drogę do pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem. I to jest, myślę, że to pojednanie jest tutaj kluczowym takim elementem, żeby umożliwić, czyli wypełnić ten warunek konieczny do tego, żeby ono się dokonało. No i jest konieczne po prostu w tym momencie zerwanie z grzechem.
Pani Karolino, coś jeszcze pani doda?
Chciałbym dodać bardzo ważną rzecz dotyczącą właśnie dzieci w relacjach niesakramentalnych. Ich sytuacja jest bardzo trudna w momencie, kiedy rodzic decyduje się powrócić do małżonka. I niezmiernie istotne jest, żeby zaplanować to z ogromnym wyczuciem. Bardzo ważna jest w takiej sytuacji te zobowiązania cywilne, które mamy, ale to nie może być tak, że tutaj spełniamy absolutnie minimum i uważamy, że wszystko jest w porządku. Także bardzo istotna jest godziwa alimentacja. Bardzo istotne jest zorganizowanie współpracy z rodzicem, tym opuszczanym, w zorganizowaniu życia dzieci po rozstaniu. Istotne jest też zapewnienie dzieciom wsparcia w tej sytuacji, bo jest to dla nich sytuacja trudna. Należy też nawiązać współpracę rodzicielską. Mamy bardzo złe też doświadczenia, takie swoje własne w sytuacji kryzysu małżeńskiego, kiedy to opuszczenie następuje małżonka sakramentalnego w taki bardzo gwałtowny sposób, bardzo krzywdzący dzieci, kiedy między rodzicami jest walka, kiedy między rodzicami jest też walka o alimenty, o kontakty. To nie może w taki sposób wyglądać, jeśli chodzi o powrót do małżonka sakramentalnego, że dzieje się to poprzez właśnie takie sytuacje. Także musi się to dziać w sposób bardzo wyważony, świadomy, w którym dzieci są chronione i to zarówno dzieci te małżeńskie, które były opuszczone wcześniej, dla nich jest to również trudna sytuacja, jak i wszystkie dzieci małżonków z relacji niesakramentalnych. Natomiast tutaj znowu chcę się odwołać do doświadczenia wspólnoty, że takie sytuacje są możliwe. Także wszystkich tych małżonków, którzy są w takich sytuacjach, zastanawiają się, jak można to rozwiązać, zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej posługi we wspólnocie, jaką mamy, też zapoznać się ze świadectwem innych małżonków, bardzo uważnie tę drogę rozeznawać, pamiętać też o tym, że prawo wyznacza minimum, natomiast ta miłość, którą mamy jako rodzice, której uczy nas Pan Jezus, wymaga od nas znacznie więcej niż wymagają tego od nas przepisy. Natomiast to, co jest takie dla mnie najpiękniejsze, kiedy towarzyszę małżonkom też właśnie w rozeznawaniu tej drogi, w szukaniu rozwiązań prawnych, bo tym się zajmuję, to jest to, że te rozwiązania są możliwe, natomiast są trudne do wypracowania. To są bardzo złożone sytuacje.
Czy coś jeszcze musimy powiedzieć, bo już czas nam się właściwie kończy.
Jest taki jeszcze jeden mit, z którym ostatnio się bardzo często mierzymy, dotyczący małżonków sakramentalnych. Mianowicie, że większość, nawet właśnie takie sformułowania bardzo radykalne, że współcześnie niedojrzałość młodych osób jest tak duża, że większość małżeństw sakramentalnych zawieranych jest nieważna. I tutaj nauczanie Kościoła uczy nas dokładnie czegoś przeciwnego, między innymi nauczanie papieża Benedykta XVI, który wskazuje, że ta zdolność do zawarcia małżeństwa odnosi się do minimum, a nie do takich wysoko zakreślonych dla małżonków norm oraz papież też Benedykt XVI. Ja może tutaj po prostu zacytuję, że i mężczyzna, i kobieta zawierający małżeństwo, może przeczytam po prostu. Zdolność odnosi się do minimum koniecznego, aby zawierający małżeństwo mogli się oddać sobie jako mężczyzna i kobieta, by powstał ten węzeł, do którego jest powołana zdecydowana większość istot ludzkich. A więc tym takim podstawowym domniemaniem jest zdolność do zawarcia związku małżeńskiego, natomiast niezdolność jest przypadkiem bardzo wyjątkowym.
Dobrze, to może tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Nasi goście, ksiądz Paweł Dubowik, pani Karolina Kubak i Andrzej Szczepaniak. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków.
Nadejdą ciężkie czasy, przy mnie bądź. Gdy zapłoną wokół lasy, przy mnie bądź. Gdy mi życie tak dokopie, że nie będę chciał już być. Wtedy właśnie, w takiej chwili, podnieś mnie i dodaj sił. Przy mnie bądź, przy mnie bądź. Wtedy właśnie, przy mnie bądź. Podnieś mnie i dodaj sił. Wtedy właśnie przy mnie bądź. się lód ode mną zarwie. Wszędzie bądź, gdy mą łódź zabiorą falę. Wszędzie bądź, gdy horyzont z oczu zniknie i zatracę życia kurs. Wtedy właśnie, w takiej chwili, podnieś mnie i dodaj sił. Przy mnie bądź, wtedy właśnie przy mnie bądź. Podnieś mnie i dodaj sił, wtedy właśnie przy mnie bądź. Przy mnie bądź, przy mnie bądź, wtedy właśnie przy mnie bądź. Podnieś mnie i dodaj sił, wtedy właśnie przy mnie bądź. Przy mnie bądź, gdy połączę koniec z końcem. Przy mnie bądź, gdy polecę za wysoko, stopi się na skrzydła wosk. Wtedy właśnie, w takiej chwili, podnieś mnie i dodaj sił. Przy mnie bądź, wtedy właśnie przy mnie bądź. Podnieś mnie i dodaj sił, wtedy właśnie przy mnie bądź. Przy mnie bądź. Wtedy właśnie przy mnie bądź. Podnieś mnie i dodaj sił, wtedy właśnie przy mnie bądź.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:18 trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś naszymi gośćmi są ksiądz Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw, Sychar, pan Andrzej Szczepaniak i pani Karolina Kubak. Temat, kolejny temat, kryzys w małżeństwie, a rozwód. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka ze Szczecina.
Szczęść Boże, Pani
dziękuję Agnieszka. Za audycję. Chcę tutaj jeszcze dwie sprawy poruszyć. Jedna to jest wsparcie dla osamotnionych, opuszczonych małżonków, czyli tych, którzy nie z własnej inicjatywy zostali sami, ponoszą wszelkie konsekwencje organizacyjne, emocjonalne, duchowe i tak dalej i trwają wiernie sakramentowi, ale w osamotnieniu. I tu posługa właśnie w Szczecinie, w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, realizowana przez księdza Wiesława Jankowskiego, trzecie czwartki miesiąca, msza 18 na Królowej Korony Polskiej, później spotkanie. To jest jedna rzecz, ale drugą rzecz chciałam powiedzieć, która jest przykrą praktyką. Ja nie wiem, jak w innych częściach Polski to wygląda, ale to jest sprawa, o której też była mowa na konferencji organizowanej swego czasu przez Ordo Iuris. To jest bardzo taka zła praktyka sądowa, która w praktyce uniemożliwia skorzystanie z rozwiązania, jakim jest separacja. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jeśli niewinny małżonek, na przykład zdradzony małżonek, tak, porzucony, zostawiony małżonek, ze względu na sakrament nie chce zgodzić się na rozwód w sądzie cywilnym, ale chce separacji, która no, daje wszelkie skutki prawne, cywilne, takie jak rozwód, ale nie otwiera drogi do następnego związku, to praktyka sądowa wygląda tak, że sprzeciw wobec rozwodu jest skuteczny, o ile nie ma jakiejś winy po stronie tej osoby, która chce separacji, a nie rozwodu. Przy czym sądy, mówię, nie wiem jak jest w innej części Polski, ale to mam nie jeden sygnał szczeciński. Sądy działają tak, nie ważą, czy jedna strona ma 99,9% przysłowiowo, wręcz tak jest mowa na sali, winy, a druga ma ułamek procenta, tylko jeżeli jakąkolwiek winę się dowiedzie małżonkowi, który nie chce rozwodu, a chce separację, to jego sprzeciw jest nieskuteczny i wbrew swojej woli, wbrew swojemu sumieniu jest zmuszany do rozwodu. Efekt jest taki, to nie jest jednostkowa sytuacja, że strona winna przemocowo nęka, dręczy, próbuje jakąkolwiek winę udowodnić, nagrywa, jakieś wątpliwej jakości świadkowie i tak dalej, żeby cokolwiek temu małżonkowi udowodnić, bo dzięki udowodnieniu jakiemukolwiek elementu winy jego sprzeciw wobec rozwodu nie jest skuteczny. Niestety mają tutaj też swój udział prawnicy, którzy takie rozwiązania podsuwają, którzy wspierają, więc jeśli dochodzi do sytuacji, a z takimi miałam do czynienia, widziałam, że strona mocniejsza, zamożniejsza, powiedzmy pracujący ojciec, matka, która swój czas przeznacza na wychowanie dzieci, ojciec, którego stać jest na prawników i nęka latami sądowo, żeby udowodnić jakąkolwiek winę, efekt jest w postaci rozwodu, to na krzywdę, którą jest ogólnie porzucenie jako takie rozstanie, nakłada się jeszcze ta tak zwana przemoc sądowa. Mam nadzieję, że w innych częściach Polski tak to nie wygląda, ale praktyki szczecińskich sądów są bardzo tutaj złe. Czyli mimo, że teoretycznie istnieje możliwość separacji, to w praktyce ta separacja jest nieosiągalna, jeśli strona jedna udowodni jakikolwiek element winy. Tak jak mówię, nawet 99 do 1%. Przysłowiowa zupa zasłona, czy mycie naczyń nie na czas i tak dalej. Także przepraszam, że taki wątek praktyczny do tego wszystkiego, ale warto wiedzieć, że
taka sytuacja może iść.
Konkordat, który niesie konkretne, pozytywne rozwiązania, w praktyce może być zablokowany i to sprawia, że urazy, które zostały tych opuszczonych, osamotnionych małżonków są jeszcze większe. Poczucie krzywdy jeszcze większe. I po to właśnie, żeby nie wyjść w gorycz, w rozczarowanie, w poczucie krzywdy takiej totalnej, żeby wiedzieć, że się jest umiłowanym dzieckiem Bożym, to oparcie, czy to w przypadku sychar, czy to w przypadku właśnie tego wsparcia dla osamotnionych, opuszczonych małżonków jest cenne. I jeszcze taki malutki element, w niektórych sytuacjach sprawa, mimo że wiadomo jest, że jakby może się związek odrodzić, nawet Jan Paweł II kiedyś mówił, że nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego to nie tyle pułapka na ludzi, ile to gwarancja, że z Bożą pomocą miłość zawsze może się odrodzić. Ale są też przypadki, kiedy no, na przykład jest mocno jakby są mocne przesłanki, że małżeństwo mogłoby zostać uznane jako zawarte nieważne, ale z różnych względów, też na przykład na brak świadków, ten proces nie jest realizowany. W każdym razie bywają sytuacje, kiedy naprawdę jest ta szansa na powrót małżonka no, właściwie znikoma albo zerowa, a mimo to trwa druga strona wiernie w sakramentowi, tak? Nie mając nadziei, że. I właśnie to wsparcie takie duchowe ze strony Kościoła jest wtedy niezwykle cenne i ludzkie. Tak,
dziękujemy,
bardzo dziękuję. Przepraszam za dłuższy wywód. Z Panem Bogiem. Wszystkiego
Panem Bogiem,
dobrego.
Pani Agnieszko.
Pragnę się odnieść do tego, co padło, jeśli chodzi o to, co dzieje się przed sądami, ponieważ nie do końca jest tak, że wynika to z praktyki sądów. Sądy działają na podstawie prawa i w jego granicach. nasze prawo cywilne jest skonstruowane w taki sposób, że jeśli jedno z małżonków żąda rozwodu, a drugie z małżonków separacji, w pierwszym rzędzie sąd zawsze, i to wynika z przepisów prawa, a nie z praktyki, rozpatruje powództwo o rozwód. I dopiero w sytuacji, w której uznaje, że nie istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu, wtedy dopiero jest rozpatrywana możliwość orzeczenia separacji. Także tutaj bardzo istotne jest, żeby o tym wiedzieć i no, nie obwiniać sądów za to, że realizują te przepisy, które taki kształt mają. Natomiast jeśli chodzi z drugiej strony o możliwość sprzeciwu małżonka niewinnego wobec orzeczenia rozwodu, to istotnie również znowu z przepisów prawa wynika, że wystarczy nawet niewielka wina, żeby taki sprzeciw prawnie nie był skuteczny. Skuteczny jest tylko rozwód małżonka, który całkowicie nie ponosi winy w żadnym stopniu za to, że dochodzi do rozpadu małżeństwa. Natomiast tutaj rzeczywiście jest takie małe rozróżnienie, które nie zawsze ta subtelność we wszystkich sądach jest brana pod uwagę. Mianowicie wina za kryzys w małżeństwie, czy nawet nie do końca wina, a odpowiedzialność zwykle jest udziałem obojga małżonków. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, czyli dążenie do rozwodu, dążenie do rozbicia tego związku, dążenie do takiej destrukcji, do uchylenia się od odpowiedzialności jest zupełnie czymś innym. I czasem dochodzi do sytuacji, w której małżonek zostaje obwiniony za rozpad, podczas gdy nie dąży do rozpadu małżeństwa, a jedynie przyczynił się do powstania kryzysu. Natomiast kryzys jest czymś, co małżonkowie mogą rozpracować. I tutaj jest ważne dla prawników, dla osób stosujących prawo, żeby te subtelności uczyć się rozróżniać i przy rozpatrywaniu sytuacji indywidualnego małżonka mieć na to wzgląd.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Anna z Mazowieckiego.
Witamy Panią Anno.
Chciałabym poruszyć taką kwestię, mianowicie jakby znam charyzmat wspólnoty Sychar. Nie jest mi to obce w żadnym wymiarze. Natomiast jak to zrealizować w praktyce, jak trwać w tej przysiędze małżeńskiej, jak próbować pogodzić się z mężem, który w ogóle nie chce rozmawiać, nie chce się spotykać. Ja jestem młodą żoną, jestem z mężem 3 lata po ślubie, 1,5 roku prawie nie mieszkamy razem. Jakby wszystkie spotkania, rozmowy, próby są z mojej inicjatywy. Mąż czasem się zgadza, w większości się nie zgadza na spotkania, na rozmowy. Nie widzi sensu. Mnie teraz tylko pozostała modlitwa, adoracja, msza święta. Jakby tutaj się zbliżyłam bardzo do Pana Boga. Ale takie mam właściwie pytanie do księdza, który jest obecny w studio. Co ja jeszcze mogę zrobić? Bo ja po ludzku już po prostu nie widzę żadnych otwartych drzwi, żadnych rozwiązań.
Mhm. Dziękujemy za pytanie, Pani Anno.
Znaczy powiem Pani tak, jak patrzymy też w ramach wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, staramy się pokazywać, że robimy po ludzku, co możemy, na to, co mamy wpływ. Czasami przychodzą takie momenty, że ten współmałżonek, zostawiamy tego współmałżonka, nie tyle, że izolujemy się od niego, ale patrzymy, co możemy zrobić ze sobą, żebyśmy lepiej mogli w tym wszystkim po prostu funkcjonować. Współmałżonek ma szansę zawsze się nawrócić, współmałżonek ma zawsze szansę do tego, aby też wrócić do drogi jakiegoś rozmawiania, pojednania, otwartości, ale każdy, tak jak Pan Bóg, szanuje wolność. Proszę zobaczyć, jak często jest i w naszym też życiu. My też często od Pana Boga odchodzimy, buntujemy się przez grzechy. Pan Bóg cierpliwie nieraz czeka po takiej otwartości na nas, a decyzja należy do tej drugiej zawsze strony. Nie?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie zaproszonych gości. Witam pana Leszka, Marcin z Moronka.
Witamy, panie Marcinie.
Jako ojciec, jako mąż już wieloletni, dwunastoletni mąż, powiem, że nasze początki również były bardzo trudne. Ja pamiętam, jak tak, nie mówię, że z winy żony, ja też byłem bardzo trudny, mam bardzo trudny charakter. Także dwa wulkany, jak się spotkają, no to musi być gorąco. Ale pamiętam, że jak były takie trudne momenty na początku, no to przychodziła taka łaska, taka myśl, by modlić się do Matki Bożej. I ją bardzo prosiłem o pomoc i wiem, że jest bardzo skuteczna. Cieszymy się swoim małżeństwem nadal. Ale dlaczego zadzwoniłem? A to dlatego, że mam dzieci w wieku komunijnym. Jedno jest już teraz w trzeciej, było w drugiej klasie. Ale w tym roku otrzymaliśmy podręcznik. Podręcznik Księgarnia Jedność 2022 do klasy szkoły podstawowej numer 3. I tutaj, gdy dotykamy przykazania nie cudzołóż, jest trochę takie mącenie dzieciom w głowach. Dlaczego? Bo tutaj się mówi, jest napisane o jakimś nieoglądaniu niegrzecznych, że tak powiem, filmów, czy wchodzenia na jakichś takich do takich stron internetowych, których nie powinno się wchodzić, o szanowaniu ciała swojego i koleżanki czy kolegi. W porządku. Tylko ja mam takie, nasuwa mi się jedno pytanie. Dlaczego tutaj nie jest wyraźnie napisane, że nie cudzołóż to przede wszystkim jest jeden mąż, jedna żona na całe swoje życie. Taki po prostu fundament, żeby tym dzieciom już w takim wieku uświadamiać. Zastanawiałem się z małżonką, dlaczego to jest po prostu, ten temat nie jest tak napisany właściwie, jak powinien być napisany. Że to jest przede wszystkim nie cudzołóż. Nieważne, czy jest trudno, czy jest lekko, no jest jeden mąż, jedna żona na całe życie i koniec, nie ma innej drogi. Może dlatego właśnie, że coraz więcej jest tego typu problemów i może ktoś, pisząc tego typu słowa, ten podręcznik, nie chciał kogoś urazić, a myślę, że wydaje mi się, że to jest niewłaściwa droga. Proszę ekspertów o pomoc, o wyjaśnienie sprawy, może sami się zapoznają z podręcznikiem, będą mogli też, nie wiem, do kogoś to skierować, może, żeby to poprawić, bo to uważam, nazwijmy to błąd w drogu. Serdecznie pana Leszka pozdrawiam.
Panie Marcinie, pytanie, tak? Bo to jest, tak? Mówi pan o podręczniku do religii, tak?
Tak, to jest podręcznik do religii, do klasy trzeciej szkoły podstawowej.
I czy zawiera on imprimatur?
Tak, jest.
Znaczy ja powiem tak, warto, to jest taki świetny głos, pierwszą próbę pan jakby podjął, pytając chociażby tutaj na forum, w radio, ale warto napisać czy do wydawcy, czy do tej osoby, która dawała jakby zgodę na druk, no i zasugerować to, co pan teraz w tej chwili powiedział, pokazać, być może ktoś na to nie wpadł.
Mhm, dobra. Bóg zapłać. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marcinie. Czekamy na państwa telefony, a na razie kontynuujemy temat związany z wiernością małżonkowi, którego przy nas nie ma, bo sobie wybrał inną osobę.
Padło między innymi pytanie od słuchaczki o taką drogę, jak można żyć, i padło wskazanie, że zostaje już tylko modlitwa, adoracja, msza święta. To są oczywiście wszystko bardzo ważne rzeczy, natomiast we wspólnocie uczymy się w takiej sytuacji żyć pełnią życia. Oznacza to, że rozwijamy się, jeśli mamy dzieci, rozwijamy się jako rodzice. Jeśli dzieci nie mamy, mamy możliwość realizacji siebie na różnych innych polach, na polu zawodowym, na polu relacji towarzyskich. Staramy się, żeby nie była to taka śmierć za życia, wręcz przeciwnie, rozwód. Nasze doświadczenie pokazuje też, że małżonkowie wracają do małżonków szczęśliwych. Także dbamy o to, żeby być ukochanymi dziećmi Pana Boga i rozwijać się i żyć taką pełnią szczęścia, jaką tylko jesteśmy w stanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Byli pochwalony Jezus Chrystus. Dawid ze województwa pomorskiego. Tak jeszcze a propos właśnie tutaj wypowiedzi pana Marcina, aczkolwiek w innym kontekście zupełnym, bo tak mnie to jednak dosyć tak koli. Puszczacie na antenie piękne piosenki Krzysztofa Krawczyka, który nomen omen, przecież mimo, że tak hołdował temu nawróceniu, jednak cały czas do końca swojego życia żył z tą żoną, nie żoną w zasadzie, w związku niesakramentalnym, dając też negatywny przykład innym osobom. I to też tak warto też na takie aspekty zwracać uwagę, żeby być tutaj wyczulonym, bo dla tych osób, które trwają w wierności właśnie i są w wspólnocie, takie postawy też...
Panie Dawidzie, ale rozmawiamy ogólnie, poruszamy problem, ale nie chciałbym, żebyśmy tu kogokolwiek oceniali, bo przecież nie mamy po temu wszelkich podstaw.
No tak, ale zasady są zasadami.
Problem
tak,
jest, że nie zawsze dajemy świadectwo, ale to dotyczy każdego z nas. Nie jesteśmy święci póki co.
No jasne, panie Dawidzie. Tylko w tym temacie. Dziękuję bardzo.
Dzięki, z Panem Bogiem. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tu chciałbym trochę ten problem w ogóle, który został podjęty dzisiaj, odwrócić.
A Pana imię?
Sławomir. Ja jestem w tej chwili w trasie tutaj w Niemczech i kierowca dużego auta. I ja musiałem się dodzwonić, bo w ogóle mnie ten cały, te problemy bardzo mnie nurtują. Ja jestem człowiekiem właściwie po rozwodzie cywilnym. Ale wtedy, kiedy brałem ślub, wydaje mi się, że w ogóle nie byłem dojrzały do tego. I wydaje mi się tutaj, po prostu po wielu latach zrozumiałem, to już jest przeszło 30 lat, i zrozumiałem, że, to znaczy dojrzałem dopiero do tego, że ja prawdopodobnie w ogóle nie powinienem tego ślubu brać. I uważam, zastanawiam się nad tym bardzo głęboko, czy stawiam w ogóle inaczej tutaj problem. Czy nie dochodzi do tego, że Kościół zbyt łatwo udziela ślubów kościelnych? To znaczy, że jeżeli powiedzmy sakrament kapłaństwa wymaga pewnej formacji długiej, żeby dany adept został kapłanem, to dlaczego to się nie dzieje, jeżeli chodzi o przyszłych małżonków? Bo ja w ogóle ja uważam, że małżeństwo jest trudniejszą drogą niż kapłaństwo. Więc w tym momencie wydaje mi się tutaj jakiś paradoks, że przyszli kapłani poddawani są pewnej formacji, a małżonkowie, to znaczy Kościół z dużą łatwością udziela ślubu. To jest taki moja tutaj refleksja i wynikająca z mojego jakby wewnętrznego tutaj odczucia po latach, gdzie ja po prostu dopiero jak już jakby to małżeństwo przestało funkcjonować moje, ja nawróciłem się, to znaczy wróciłem do wiary takiej świadomej, która pozwoliła mi zrozumieć to, że było wiele przesłanek, które wskazywały na to, że ja w ogóle tego ślubu nie powinienem zawierać, i doszło do tego, że wystąpiłem do sądu duchownego o rozeznanie mojej sprawy ze względu na pewne okoliczności, które ja po prostu dopiero później jakby odkryłem, że one mogły wpłynąć na to, że, znaczy mają prawo wpłynąć na to, że moje małżeństwo mogło w ogóle nie być ważne. Bo nie chciałbym tu wchodzić w bardziej osobiste swoje sprawy.
No tak,
sprawy.
A co, jaki był rezultat?
To znaczy, sprawa jest niezakończona właśnie, bo ja ją bardzo późno wszcząłem i jest w tej chwili, czekam na werdykt, tak? Mhm. Jestem w tym momencie, ale właśnie. I chciałem tu zwrócić uwagę na to, że są ludzie, którzy czują, że nie powinni tego naprawiać, tylko powinni rozeznać, czy faktycznie nie jest właściwą drogą jednak sprawdzenie, czy to małżeństwo było sakramentalne.
Czy ważnie zawarte. Tak, panie Sławomirze.
Ważnie na zawarte, dokładnie. Mm-hmm. Tak, tak.
Także Kościół może nie od samego początku, ale przynajmniej już od lat, koniec lat 60., 70. Wprowadził coś takiego jak pewne nauki dla narzeczonych, dla nupturientów, które tak. Są różnie. Czasami są to trzy spotkania, czasami to jest cały rok spotkań.
Tak. Ale czy to nie jest za mało? Ja uważam, że to jest zbyt mało, żeby rozeznać, czy dana para jest gotowa na zawarcie małżeństwa.
Rozumiemy tak, pana, tak? Panie Sławomirze. Rozumiemy tą wątpliwość.
Ja tu chciałbym włączyć się, to znaczy właśnie ten swój głos do tej dyskusji i żeby to usłyszała też wszyscy słuchacze Radia Maryja.
Tak, gdyby Kościół wprowadził coś takiego jak seminaria dla narzeczonych, które trwałyby kilka lat, no to ciekawe, kto by do takiego seminarium poszedł. Nie?
Ale wie pan co, ja mimo wszystko uważam, że to znaczy, ja tutaj powołuję się też na Benedykta XVI, który w pewnym momencie on to stwierdził, że te śluby są zbyt łatwo udzielane. I nie chodzi o to, żeby to po prostu, żeby iść na łatwiznę tutaj, tak?
Oczywiście, ale to
żeby
jest...
Tu nie, że przede wszystkim chodzi o to, że Kościół, żeby nie szukał łatwych środków, tak? Bo to jest też taka, tak można na to spojrzeć, nie?
To księdzu nie zależy, żeby dana para była małżeństwem, to tej parze zależy, żeby być małżeństwem. Dziękujemy, panie Sławomirze. Pozwoli pan, że goście odpowiedzą.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znaczy, ksiądz. Dobrze pan zwrócił uwagę. Na pewno to przygotowanie do małżeństwa wymaga wiele też wysiłku, ale to też i świadomości tych, którzy przygotowują się, i chęci też. To przygotowanie mamy i bliższe, i dalsze. To bliższe, znaczy dalsze to, które się dokonuje już wcześniej też w rodzinach. Faktycznie mamy dzisiaj też rodziny, które przeżywają kryzysy, które tych pewnych wzorców nie mają jak właściwych. Oczywiście nauki przedmałżeńskie, ja bym nie powiedział, że są czymś, studium, które ma przygotować do małżeństwa. To jest tylko pewien zespół, powiedzmy, takich momentów, kiedy można się nad czymś zastanowić, nad pewną refleksją. Tak naprawdę narzeczeni, od nich będzie zależało, na ile też będą się do tego sakramentu chcieli w jakiś sposób przygotować. Czy będą korzystać z nauk ogólnych, czy będą korzystać z formy rekolekcji, takiej refleksji też przygotowania. To jest ważne. I to, co pan też tutaj napomknął, mogą się zdarzyć, jak i pana w przypadku, sytuacje, gdzie pan uznaje wewnętrznie, jest przekonany, że to małżeństwo nie jest ważnie zawarte. Więc podjął pan próbę, którą przed sądem sąd duchowny po prostu też stwierdzi. I miał pan do tego też prawo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam podziękować za dzisiejszą audycję, ponieważ również jestem uczestnikiem modlitw dzięki Sycharowi.
A pani imię możemy znać?
Melania.
Witamy panią Melanię, słuchamy.
Chciałam się podzielić też właśnie takim świadectwem dotyczącym mojej osoby, ponieważ również należę do Sycharu i czuję się w obowiązku też zabrać głos w sprawie. Jestem po rozwodzie i tak przysłuchuję się audycji i chciałam właśnie podziękować, że jest bardzo piękna audycja, że wszystko to, co zostało powiedziane, naprawdę umacnia i daje siłę. Chciałam tylko tak w dwóch słowach powiedzieć właśnie o tej winie wymuszonej, która jest jakby próba przekierowania w kierunku małżonka, który został pozostawiony w małżeństwie, który trwa wiernie. Jest to bardzo właśnie istotne i o tym takim tak zwanym może wymuszonym pierwszeństwie, to tak jak kiedy otrzymujemy prawo jazdy, kiedy uczymy się tych pierwszej takiej drogi naszej, kiedy na przykład otrzymujemy prawo jazdy i w tym momencie właśnie jest ta droga z pierwszeństwem przejazdu i sakrament małżeństwa dla mnie jest takim pierwszeństwem. I sytuacje właśnie rozwodu i winy wymuszonej to jest właśnie taki kierunek i drogowskaz, że pierwszeństwem jest zawsze sakrament. Tak jakby małżonkowie i jedna i druga strona zawsze są na tej stronie, na tej drodze właśnie z pierwszeństwem przejazdu. Nigdy nie jesteśmy postawieni przez Pana Boga na tej drodze bocznej. Te osoby, które przyglądają się małżonkom w jakikolwiek sposób, czy to w sytuacji właśnie kryzysu małżeńskiego, kiedy są sytuacje już takie właśnie na sali rozpraw, to zawsze są osoby z zewnątrz, a to pierwszeństwo zawsze mają małżonkowie i to na małżonkach ciąży zawsze to, o czym jest mowa właśnie w sakramencie, że to między jedną a drugą stroną jest ta wzajemność. Nigdy nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg oczekuje, że te strony zewnętrzne będą po stronie małżeństwa. Małżeństwo w tym w obecnych czasach, jak i w poprzednich również jest mocno zagrożone. Dlatego zawsze to małżonkowie mają obowiązek i prawo, aby pozostać na tej drodze z pierwszeństwem przejazdu, czyli z sakramentem. Związki niesakramentalne jak najbardziej, ale nie między małżeństwem sakramentalnym. Dlatego dziękuję bardzo za audycję i za to, że mogłam zabrać głos w sprawie. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Melanio.
Jeśli chodzi o takie sytuacje sądowe, chciałabym bardzo ważną rzecz podkreślić, że dla wierzącego małżonka pozwanego do sądu nie jest celem walka z małżonkiem, dlatego że to powoduje kolejne rany w małżeństwie i oddala ten cel, jakim jest pojednanie małżonków. Także małżonek, który jest pozwany do sądu jako małżonek wierzący, daje świadectwo swojej postawy, postawy miłości, swojego przekonania o tym, że małżeństwo nie jest rozerwalne, może wyrazić chęć naprawy, może wyrazić również jakieś swoje przeprosiny, jeśli one są należne. Natomiast nie chodzi o to, żeby małżonkowie wdali się w długoletnią walkę sądową, gdzie jedno z małżonków będzie dążyć do rozwodu, a drugie będzie dążyć do tego, żeby wymusić na sądzie to, żeby tego rozwodu nie orzekł. To, czy sąd orzeknie rozwód, czy nie, jest odpowiedzialnością sądu. Natomiast odpowiedzialnością wierzącego małżonka, tego, który kocha, który chciałby pojednania, tego, który jest gotowy pracować nad kryzysem, przede wszystkim nad sobą, nie nad drugim małżonkiem, to jest to świadectwo. Świadectwo miłości, świadectwo postawy, świadectwo też tego, że istotne jest dla tego małżonka dobro dzieci. Natomiast absolutnie też nie jest naszą odpowiedzialnością to, co będzie robić nasz współmałżonek. Czyli też wszelkie próby przekonywania, nakłaniania, jakichś takich działań, które godzą w tą wolność drugiej osoby, nie są w takiej sytuacji wskazane. I w taki sposób możemy bronić tego małżeństwa, pozostając przy tej odpowiedzialności, która nas rzeczywiście dotyczy.
Mówi się, że rozwód rozwiązuje problemy małżeńskie. Wszystkie. No bo wreszcie jestem wolny, już nie mam tych problemów z tą osobą, z którą nie mogę się dogadać. To jest prawda?
Powiem tak, towarzyszę małżonkom w rozeznawaniu tej ich drogi, tej prawnej takiej, różnych decyzji, jakie podejmują w kryzysach i z tym się do mnie zwracają. I to jest takie częste przekonanie, że jeśli wezmę rozwód, to rozwiążą się problemy. To dotyczy bardzo różnych problemów. Dotyczy na przykład problemu bardzo częstego we współczesnych małżeństwach, jakim są najróżniejsze uzależnienia. Otóż to nie jest tak, że z chwilą, kiedy sąd orzeka rozwód, małżonek przestaje być uzależniony. Czyli wszystkie te problemy, które są związane z uzależnieniem małżonka, a więc jego nieodpowiedzialność finansowa na przykład, jakieś bardzo destrukcyjne zachowania, one po rozwodzie nadal trwają. Także niestety to nie jest tak, że sąd orzeka rozwód i problem uzależnienia znika. Problemowi uzależnienia jednego z małżonków towarzyszy zazwyczaj problem współuzależnienia. Ten problem również nie znika, także warto w kryzysie spojrzeć właśnie na ten swój udział, na to, co jest po mojej stronie i z tym pracować. Natomiast liczenie na to, że rozwód to jest taki dekret, który powoduje, że problemy relacyjne czy wszelkie inne znikną, no niestety tak się nie dzieje. Natomiast rozwód do tych problemów, które małżonkowie mają, często dokłada następne problemy. Chyba jedną z takich najtrudniejszych dla mnie sytuacji jest sytuacja żon, które właśnie poprzez podpowiedzi, jak się mają ochronić, biorą rozwód. Są stroną słabszą ekonomicznie, często mają dzieci na utrzymaniu, pracują na pół etatu bądź nie są aktywne zawodowo z uwagi na wychowanie dzieci i dochodzi do podziału majątku. Okazuje się, że na przykład nie są gotowe na sprzedaż domu, na opuszczenie domu i bardzo często mówią, gdybym wiedziała, że skutkiem tego rozwodu będzie podział majątku, to, że ja z mieszkania, które zapewniało mi i dzieciom wystarczające warunki, muszę przeprowadzić się do maleńkiego mieszkanka, gdzie dzieci nie mają tych wszystkich rzeczy, które potrzebują. Ja bym się nigdy na ten krok nie zdecydowała. Także warto, jeśli w ogóle rozważamy jakieś kroki prawne w kryzysie, rozważyć wszystkie ich skutki. I te skutki rozwodu bardzo często są dla tej strony słabszej ekonomicznie destrukcyjne. Także i nie są one w ogóle brane pod uwagę.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, mówi Wanda.
Dobry
ja
wieczór.
Chciałabym prosić o rozmowę, o wysłuchanie mnie po prostu w sprawie takiej, że jest temat najbliższej rodziny. Po prostu jestem matką i chciałabym usłyszeć jakieś słowa wsparcia w związku z tą sytuacją. Więc powiem tak krótko, jest to sprawa już dłuższa, ale małżeństwo zostało zawarte z osobą, która już miała unieważniony związek, czyli weszła w drugi związek sakramentalny. Tamten jest unieważniony. No te kłopoty, które były w poprzednim małżeństwie, dalej ujawniły się, one trwały niestety, ale tak. Ale mimo to małżeństwo trwa, jeszcze trwa i no zostało, to już jest taki czas 15 lat, 16 w zasadzie, urodziły się dzieci. No i teraz problem narastał, natomiast jest już problem rozwodu. Na razie jeszcze nie, ale sprawy już się daleko potoczyły i są już rozpoczęte. W związku z tym chciałabym prosić o pomoc, może jeszcze taką, żeby ratować przede wszystkim tą rodzinę, o ile się da, pod tym względem, że no, są dzieci, to już są dzieci duże, ale niemniej jednak dzieci dorastające jeszcze bardziej rozumieją ten problem. Ja jestem nauczycielem, powiem, i dlatego z doświadczenia wiem, jak to wygląda, co się dzieje z dziećmi, kiedy rodzice myślą, że się rozwiodą, bo dzieci już są duże, ewentualnie takie nastoletnie. To właśnie jest inna zupełnie sytuacja i prawdopodobnie tego w ogóle nie rozumieją, że ich rozejście grozi gorszym skutkiem dla dzieci niż dla ich samych, dla nich samych. I co jeszcze mogę powiedzieć? Tak z mojej obserwacji widzę, że gdyby były dłuższe przerwy między zawarciem nowego małżeństwa, ewentualnie spotkania z przyszłymi małżonkami, byłoby może to dużo lepiej świadome podjęcie nowej sytuacji, nowego małżeństwa. Przepraszam, ale małżonek nowy w ogóle nie był, przynajmniej mógłby być proszony na takie spotkania wyjaśniające, co może być ewentualnie, co może jego czekać, czy co się dzieje, działo się z tą osobą, kiedy miała pierwszy związek. Ja tak myślę, ale nie wiem, czy zupełnie dobrze. Natomiast jest to delikatna sprawa, ale bardzo ważna, bo jeżeli się mówi, że ktokolwiek wie o przyczynach, ewentualnie powinien to zgłosić, prawda? I nie wiem, no dużo spraw mam jeszcze do po prostu chciałabym się radzić, ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze na pewno inne osoby czekają.
Tak, no to nie, radio to nie poradnia.
Właśnie i w związku z tym, no może na tyle, ale tak to co po prostu z mojego punktu, co widzę. W tym małżeństwie powiem szczerze, bardzo, bardzo dużo było przejść. Pomagaliśmy rodzice jak z jednej strony, tak i z drugiej, żeby po prostu te trudne chwile przejść, przeżyć i już ich nie ma. Natomiast każdy następny moment, jak gdyby był bardziej drastyczny, jeszcze narastał. No i teraz jedno mnie zastanowiło, że przed rozwodem z dziećmi są spotkania i tu się działa taka sytuacja w tym momencie, że dziecko było przed tym spotkaniem z mamą u psychologa, u psychiatry. Zgłaszała jakiś problem taki trudny, że u dziecka wystąpił, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest przygotowanie właśnie do spotkania następnego poradni. Te rzeczy się działy i dzieją, bo dzieci są niewinne, zupełnie niewinne sytuacje.
No właśnie, a najbardziej cierpią. Dziękujemy pani Wando. Proszę
tak,
pozwolić odpowiedzieć
tak długo, ale
naszym gościom.
Temat dla mnie jest bardzo ciężki i prosiłabym,
dobrze,
jeżeli mogę, o poradę.
Prawnik odpowie.
Dzwoniła.
Odpowie
czy
prawnik.
Mogę prosić o telefon po audycji, czy w ogóle, nie, żeby się kontaktować z
państwem? Takich możliwości nie ma. Od tego są różnego rodzaju
nie
poradnie,
ma.
Chociażby właśnie będziemy mówić zaraz w ogłoszeniach, jak skontaktować się z tą wspólnotą Sychar. Zresztą tam
jest
dużo bardzo informacji na stronie. Dzięki pani Wando. Proszę bardzo, odpowiedź.
Ja zacznę najpierw od bardzo krótkiego sprostowania, ale bardzo istotnego. Otóż nie istnieje coś takiego jak unieważnienie małżeństwa. Małżeństwo może zostać uznane za niebyłe. To znaczy, że do takiego małżeństwa nigdy nie doszło, więc jeśli jest zawierany związek sakramentalny, jest on pierwszym związkiem sakramentalnym. I to jest bardzo istotne, ponieważ odwrotne mówienie może prowadzić do wniosków, że istnieje coś takiego jak quasi-rozwód w Kościele. Takich rzeczy nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kryzys małżeński, dzieci wymagają wsparcia i wszelkie działania związane z tym, że dzieci uzyskują wsparcie psychologa, poradni, psychiatry czasem nawet, są bardzo ważne i istotne. Nie należy tego się bać. Odpowiedzialni rodzice wspierają dzieci w tak trudnych sytuacjach również w ten sposób. Natomiast to jest też często tak, że osoby, które chcą pomóc, wesprzeć małżonków w kryzysie, robią to w sposób nieumiejętny, więc warto, żeby takie osoby na przykład zgłosiły się, przyszły na spotkanie naszej wspólnoty, żeby zgłosiły się do jakiejś poradni, skonsultowały, żeby to wsparcie było wsparciem mądrym, adekwatnym, żeby nie pogłębiało kryzysu małżonków, bo niestety trochę jest tak, że każda z rodzin ciągnie na swoje, mówiąc takim bardzo potocznym językiem, i to pogłębia kryzys między małżonkami. Natomiast z drugiej strony to, o czym pani mówiła, że kłopoty z pierwszej relacji pojawiły się również kolejne i dotyczy także właśnie osób, które uciekają od sakramentalnego małżeństwa, ważnego sakramentalnego małżeństwa, zawierają kolejny związek cywilny i kolejny, a problemy przechodzą. Także dlatego nie jest to droga, nie jest drogą szukanie następnych związków, drogą jest poszukanie rozwiązań na te kryzysy, które są, i tego życzę pani, jak również małżonkom, o których pani mówi, żeby ten kryzys się rozwiązał, żeby znalazły się dla państwa dobre rozwiązania.
Dziękuję. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i ust. Iść bez ciebie znaczy iść w bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Raz jeszcze
tego dnia rozmowę naszą przerwał ktoś. Byłem sam, szukałem ciebie w sercu, bo smutnym stał się mój świat. Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i bez ciebie znaczy iść w bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Wróć raz jeszcze, niech się wszystko zacznie jeszcze raz na tych pustych ziemiach. Kwiaty już nieśmiało kwitną, spójrz, kiedy jesteś ze mną. Odnajduję ślady naszych stóp, wiem, co będzie dalej. Na bezdroża miłość wróci, jeśli chcesz. Pójdź bez ciebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nie. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Iść bez ciebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Wróć raz jeszcze.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 23:03. Kilka informacji dla małżonków i rodziców. Spotkanie małżeńskie, weekendowe rekolekcje, króciuteńkie, bardzo dobrze pomagające dogadywać się, szczególnie tym, którzy nie za bardzo tę umiejętność opanowali. Takie rekolekcje są w dniach 16-18 grudnia w Ząbkowicach Śląskich. Zgłoszenia przyjmują państwo Ściegienko. Telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Także to są, zaczynają się w piątek wieczorem i trwają do niedzieli do obiadu. Służą małżonkom po na ogół już taki dwuletni staż, dobrze, żeby już był. I teraz czy się ludzie bardzo dobrze kochają, są już z długim małżeństwem, czy już właśnie nawet złożyli pozew rozwodowy, każdemu to małżeństwu bardzo dużo może pomóc. Także zawsze warto próbować. Chciałem zaprosić na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 13 grudnia. Jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia? Goście: Antoni Szymański, senator 6. i 9. kadencji, poseł na Sejm 2. kadencji i pani Ewa Kowalewska, prezes Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia HLI Polska. 20 grudnia. Temat: małżeństwo Maryi i Józefa. A kryzys Bożego Narodzenia. Przedstawi ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. 27 grudnia. Małżonkowie w służbie bliźniemu i ewangelizacji. Marta i Krzysztof Wawrzyniak, animatorzy rekolekcji dla rodzin. I ksiądz Marcin Modrzyński, odpowiedzialny za ruchy i stowarzyszenia w archidiecezji gnieźnieńskiej. Goście reprezentują fundację Totatua. To tyle z moich zaproszeń na kolejne audycje i nasi goście reprezentują tutaj wspólnotę Sychar. No to teraz jak do tej wspólnoty dotrzeć?
Tak, najszybciej dotrzeć jest za pomocą internetu, wchodząc na nasze strony, dwie strony takie podstawowe, www.sychar.org i internetowe forum pomocy www.kryzys.org. Zaprosiłbym też wszystkich małżonków, którzy przeżywają kryzys małżeński, a chcieliby się z nami wspólnie pomodlić i umocnić, na takie nasze spotkania właśnie modlitewne, co wieczorne, na Skype'ie. Tutaj też podam adres strony internetowej, za pomocą której można właśnie włączyć się do takiej grupy: www.modlitwa.sychar.org. I tam są również na tych naszych stronach, na tej głównej stronie podane również kontakty do naszych poszczególnych ognisk, tak żeby można było do tych ognisk, których wymieniłem, jest ich w sumie 61 czynnych, można było trafić.
Dziękuję, to może tyle i jeszcze mamy 24 minuty czasu, już niecałe. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Franciszek z Wejherowa.
Witamy panie Franciszku.
Taką drobną korektę, ale wydaje mi się bardzo, bardzo istotną, do jednej wypowiedzi naszego tutaj słuchacza, który też w swojej wypowiedzi podkreślał to, że to Kościół udziela z taką jakby też małą frasobliwością sakramentu małżeństwa, a prawda jest taka, że to nie Kościół, a małżonkowie sobie nawzajem udzielają z tego sakramentu, a więc wcześniej, jeżeli do tego podchodzą odpowiedzialnie, to też jest możliwość przygotowania się poprzez różne wspólnoty, poprzez różne poradnie życia rodzinnego, które też oferuje, jak tutaj też było w audycji wspomniane, to też jest bardzo, bardzo mi się wydaje istotny element, że nie Kościół, tylko małżonkowie sobie nawzajem udzielają sakramentu małżeństwa. Kościół jak gdyby też jest tą instytucją, jakąś świadkiem tego sakramentu. To dziękuję. Dziękuję bardzo za też audycję, która też i dotyka tych najtrudniejszych spraw w małżeństwie.
Dziękuję panie Franciszku. Bóg zapłać. Tak, księże. No, ksiądz towarzyszy, błogosławi.
Jest świadkiem, raczej tym, który błogosławi, faktycznie małżonkowie, to małżonkowie udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Tak.
I mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin dzwoni.
Witamy, panie Marcinie, i słuchamy.
No ja tutaj chciałem przekazać trochę bardziej, więcej pozytywnych treści, bo nie narzekanie na te rozwody, na to wszystko. Ja 30 lat małżonkę znam, 26 lat po ślubie jestem. Troje dzieci już dorosłych. Wkraczają w wiek dorosłości dopiero, to było po 18 niedawno. No i tam im pomagam w tym dorastaniu, dojrzewaniu. Problemy są, wiadomo. Ale takie zainteresowanie nawet, bo to nikt mnie nie przysposobił do życia w małżeństwie. Na kursy małżeńskie chodziłem po tamto, ale to ja byłem w wojsku, żona w innym mieście i tak ona chodziła do innego księdza, ja do kapelana wojskowego i to tak nie było razem. No i potem żeśmy wzięli ślub. Kryzys przyszedł po 5 latach, ale ja nawróciłem się totalnie, bo od 21 lat jestem na drodze jezuickiej i żonie powtarzałem, idź do jezuitów, rób rachunek sumienia, idź na drogę ignacjańską. I dopiero w tym roku pojechała ze mną do rekolekcyjnego do jezuitów nad morze i tam no liznęła i teraz mnie zachęca, żebym jeszcze więcej do jezuitów chodził. A to spotkałem ojca takiego jezuita w swoim mieście i on mi powiedział, staraj się o żonę, bądź dobry dla żony. A ja jeszcze bardziej starałem się to rozwijać. Miałem przyjaciela, który mi powiedział, że ludzie docierają się latami. To dopiero po 30 latach przyszło dotarcie i ta miłość, uczucie, bo to było płomienne uczucie. Ja strasznie byłem zakochany i zazdrosny, no i do tej pory jestem zazdrosny, no żonę, a przerodził się w przyjaźń, takie docieranie, że tam kolega mi mówił, że właśnie empatycznie podchodzić do żony też wyrozumieniem, żebym wiedział, w czym ją mogę wyręczyć, w czym ona mnie może wyręczyć. Ja na przykład lubię zmywać naczynia, ale nie lubię mieć podłóg, to że ona myje podłogi, a ja myję naczynia i lubię gotować, ja, a żona lubi sprzątać trochę w pokojach. No tak się dzielimy tym wszystkim razem. Tym bardziej, że pracujemy zawodowo obydwoje. No i ona dzisiaj akurat nie było czasu na rozmowy. Po 40 minut przez telefon żeśmy rozmawiali. Po 30 latach małżeństwa. I też kłóciliśmy się trochę. Aczkolwiek jedno starało się wysłuchiwać, drugie nie staraliśmy się przekrzykiwać. Do syna wysłałem SMS-a, bo dzisiaj mecz oglądam, do drugiego syna o meczu rozmawialiśmy, do córki też życzenia imieninowe, zainteresowanie takie coraz większe jest wobec dzieci, tylko nie narzucam się. Jak to mówią, nastawaj w porę i nie w porę, tylko wiadomo, że nie po 22, nie? No i docieramy się latami, ta przyjaźń przychodzi, bo to najwyższą formą miłości jest podobno przyjaźń, ktoś tak powiedział. Ta przyjaźń baterska, szoszana, taka tego, bo to nie najważniejsze jest tekst i to, co tam ma tam być potem, tylko to ta jedność duchowa bardziej taka. Bo to bez relacji prawdziwej to przecież żyć nie można, bez serca, bez tego, bez tamtego. A są wspólne problemy, bo problemy z dziećmi są, dorastają i trzeba im pomagać, bo jeszcze się na swoim nie są. Mam wspólne problemy i coraz lepiej tutaj idzie ku lepszej drodze, ale chociaż ja też mam swój azyl, bo mam swoje pomieszczenie takie w domu i tam mogę sobie spokojnie poczekać do 12, że ona już do spania jej poszła. No i także, że pomedytować spokojnie, pomodlić się, taką izdebkę mam swoją i cieszę się, że idzie tu po prostej drodze, bo chodzimy z różnych rodzin, teściowie się nie lubią nasi, kumowie się nie lubią, teściowa nie lubi mojej mamy, mama ją mama tam narzeka na teściową, oj takie o chociaż oby wszyscy wierzący, praktykujący, kółka rzęcowe, oazy i te inne rzeczy takie przechodzili wszyscy. a my dopiero we dwoje się jakoś dotarliśmy.
I bardzo dobrze, panie Marcinie, bo...
Jakie błędy popełniono wobec nas i żeby tych popełnić, nie popełniać tych błędów dalej i wnioski wyciągnąć na przyszłość w stosunku do swoich dzieci.
Tak jest, panie Marcinie. Dziękujemy za pana świadectwo. Ważne, ważne, żeby w kryzysach szukać rozwiązań, a nie szukać kolejnych osób, które się będzie w sumie unieszczęśliwiało, bo jeżeli nie umiemy rozwiązać jakiegoś kryzysu, to nie umiemy teraz i w innym związku tak samo nie podejmiemy wysiłku rozwiązywania, tylko będziemy szukali z kwiatka na kwiatek. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Aleksandra z Poznania. Ja chciałam tutaj się odnieść do wypowiedzi pani ze Szczecina. Akurat mam tutaj doświadczenie niezgadzania się na rozwód, gdzie małżonek składał pozew, orzeczony został rozwód z winy małżonka, pomimo mojej niezgody. Odrzuciły go dwie instancje. Moją niezgodę, pomimo nawet tutaj prośby o oddalenie pozwu, pomimo właśnie prośby ewentualnie o separację. Także chciałam powiedzieć, że bardzo ciężko jest uzyskać nawet separację przy wyłącznej winie małżonka, gdy niewinny małżonek się nie zgadza, gdy są także nieletnie dzieci jeszcze. I jakby... No, myślę, że takie doświadczenia mają też osoby, jestem też w wspólnocie w Sychar i wiem, że takie doświadczenia mają w całej Polsce osoby z niemożnością do otrzymania separacji, tutaj, gdy druga osoba nie wyraża zgody. Jakby tutaj pierwszeństwo ma prośba o rozwód. Także to tak chciałam tutaj tylko głos tutaj jakby z apelacji poznańskiej przekazać, że tak niestety, pomimo obrony małżeństwa, tak, i chęci jakby dalszego kontynuowania pożycia, pomimo jakichś tam przeszkód z jednej strony, no, pozostaje jakby wierna tutaj małżonkowi, no, ale niestety, no, ja nie mam wpływu też na sąd, co sąd orzecze. Muszę się jakby tutaj czekać na jakąś inne rozwiązanie, tak? Boże rozwiązanie tej sytuacji. Także tutaj wszystko oddaję Bogu i dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich w studiu.
Dziękujemy pani Aleksandro.
Istotnie jest tak, że małżonek, który broni małżeństwa przed sądem, nawet w sytuacji, kiedy nie zostanie uznany za winnego w jakimkolwiek stopniu, nie zawsze ten jego sprzeciw wobec orzeczenia rozwodu jest skuteczny i może zdarzyć się także, że sąd orzeknie rozwód, mimo że uzna winną tylko tą osobę, która o ten rozwód wnosi. Jest to prawdą. Natomiast z drugiej strony, dla nas jako dla osób wierzących, istotna jest zupełnie inna okoliczność tej sytuacji, mianowicie, że rozwód nie kończy małżeństwa sakramentalnego, a to oznacza, że także po rozwodzie może dojść do pojednania małżonków. I to także jest jedna z tych sytuacji, które zdarzają się, mimo że może tak po ludzku wydaje się, że nie jest to za częste, ale takie sytuacje są. Mamy także takich małżonków, którzy wrócili do siebie po rozwodzie, czasem po wielu latach od rozwodu. Zdarza się również coś, co wydaje się niemożliwe, mianowicie pojednanie małżonków na sali sądowej. Natomiast osoby, które chciałyby właśnie zastanowić się, jaką drogą iść w sytuacji, kiedy doszło do rozwodu, tego takiego przymuszonego, na który nie było wewnętrznej zgody, mimo tej obrony, mimo braku winy za rozpad małżeństwa, zachęcam do kontaktu z naszą wspólnotą po to właśnie, żeby się zastanowić, w jaki sposób mogę dbać o moje małżeństwo wtedy, kiedy do tego rozwodu cywilnego doszło.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W Bydgoszczy ja chciałem powiedzieć, że są dosyć niebezpieczne sytuacje, w których dochodzi do przyznawania się na sali sądowej, różnych, czy na sali, przepraszam, nawet takich w trakcie próby pojednania małżonków do różnych spraw, bo one są wykorzystywane przez drugą stronę na sprawach sądowych. niestety momentalnie takie maile gdzieś trafiają do sądu, czyli tam gdzieś małżonek walczy, małżeństwo próbuje się pojednać. Druga strona to wykorzystuje. Ponadto jeszcze chciałem powiedzieć tutaj odnośnie sytuacji księży, którzy doradzają właśnie rozwody. To w tej chwili tutaj w mojej sytuacji takie miejsce, coś takiego miało miejsce. Uważam, że jest to już plaga, bo też wśród znajomych takie sytuacje miało miejsce. Bydgoszczy ksiądz salezjanin, który uważa się za psychologa, coś takiego dokonywał w moim małżeństwie. Teraz nie wiem sobie, jak sobie z tym radzić, jak wpłynąć w ogóle tutaj na małżonkę, która w jakiś sposób została sprowadzona na drogę rozwodu, która wierzy święcie, że postępuje właściwie. Ponadto ksiądz dalej ją jakby instruował, że będzie mogła wnieść o unieważnienie małżeństwa. Dla mnie jest to sytuacja skandaliczna. Próby jakiejśkolwiek skargi tutaj też w pionie, że tak powiem, salezjańskim nie odniosły żadnego skutku. Zostało to wszystko, że tak powiem, zamiatane pod dywan. Ja, że tak powiem, byłem przedstawiony jako osoba, która jakieś tworzy problemy i tego typu sprawy. Także uważam, że w zasadzie jest potrzebna jakaś szczególna pomoc tutaj ludziom, którzy walczą o swoje małżeństwa i to, no niestety, w kościele nie wiedzą, co dalej robić. Chcę powiedzieć, że jest jeszcze inny problem. W tej sytuacji, gdzie różne środowiska lewicowe bardzo naciskają na takie sytuacje, gdzie w zasadzie jest wiadomo, przemoc jest sytuacją negatywną, ale jest też często takie sytuacje, że małżeństwa katolickie jakby są traktowane jako takie małżeństwa przemocowe, gdzie głowa rodziny już w zasadzie powiedzenie tego, że mąż był głową rodziny, to jest w zasadzie sytuacja przemocowa. Można zobaczyć, ile jest takich różnych artykułów tego typu instruujących kobiety, że są, że tak powiem, osobami, które podlegają przemocy. I w takich sytuacjach też jest to wykorzystywane. Stereotypowo mężczyzna jest osobą silniejszą i w małżeństwie zawsze można powiedzieć, że wykorzystasz to. Prawnicy tutaj mają różne furtki tego typu, że na przykład gdy kobieta, która nawet zdradzała, przychodzi do prawnika i wnosi sprawę o rozwód, to pierwszą sprawą, którą ma obronić tutaj tą kobietę, jest, że tak powiem, założenie sprawy karnej temu mężczyźnie. Takich sytuacji też jest bardzo dużo. Jest to też taki schemat sądowy. W zasadzie ci mężczyźni dzisiaj nie są w stanie się jakby bronić. I rozwód jest jakby poprzedzany sprawą karną, ale tylko dlatego, że jest ona jakby takim instrumentem taktycznym w sprawie rozwodowym, która mężczyzna, tą stronę silniejszą, normalnie tutaj stereotypowo i ogólnie wprowadza do roli jakby takiej, która musi się bronić. Taki mężczyzna w zasadzie już nawet nie jest w stanie bronić małżeństwa, bo w zasadzie winę jakąkolwiek pewnie otrzyma, czyli będzie prawdopodobnie wina w rozwodzie po obu stronach. I w takim układzie w zasadzie te mechanizmy, ten taki wytrych tutaj dzisiaj jest stosowany, jest powszechnie i też w zasadzie jest to taka sytuacja, gdzie gdzieś w zasadzie ci mężczyźni nawet też nie znajdują jakby takiej pomocy gdzieś, bo oni w zasadzie naprawdę potrzebują, nie? Bo w tej sytuacji bardzo, bardzo wiele rozwodów jest orzekanych. Dzisiaj większość kobiet, można powiedzieć, chyba 75% kobiet wnosi sprawę o rozwód, właśnie powodowanych tym takim mechanizmem, że one mogą, powiedzmy, zgłosić sprawę o przemoc w zasadzie i w zasadzie w większości mężczyzn to się w przeciętnym małżeństwie tam, które takie zawsze jakiekolwiek ma problemy, są w stanie to udowodnić. I w zasadzie w takiej sytuacji są orzekane rozwody i w zasadzie tam jakieś marzenia o separacji czy oddaleniu tutaj pozwu są, że tak powiem, są mrzonką. Także chciałem powiedzieć, że jest jeszcze taka sytuacja, która mnie trochę dziwi w kościele, dlaczego wobec tylu jakby takich niejasności tutaj, gdzie wiemy, że właśnie tutaj też w dużej mierze jest to trute drzewo, gdzie księża radzą rozwody, czy episkopat nie może wystąpić z jakimś listem, który prostuje tą sytuację gdzieś, gdzie wypowiedział jasno, jakie są tutaj przesłanki, powiedzmy, kiedy można iść do sądu, że katolik w ogóle nie może iść do sądu tutaj z myślą o rozwodzie, ewentualnie o separacji. I kolejna jeszcze taka sprawa, która się też usłyszałem.
Króciutko, bo czas nam się kończy.
Dobrze, to dziękuję. Tak dużo problemów zgłosiłem, także nie wiem, czy to też będzie wszystko w stanie do pisania, ale uważam, że są bardzo istotne, bo się zdarzają.
Bardzo istotnie, panie Pawle.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Problemów jest istotnie tak dużo, że ciężko się odnieść do wszystkich kwestii, które pan poruszył, więc odniosę się do najważniejszej, mianowicie do kwestii przemocy. Przemoc jest bardzo poważną sprawą i każda forma przemocy w małżeństwie stanowi ogromny kryzys. Każdy z małżonków, który doświadcza przemocy, ma prawo do obrony przed przemocą. I istnieje wiele środków prawnych. Natomiast jeśli chodzi o uzyskanie rozwodu, jest to tak łatwe, to od całą audycję o tym rozmawialiśmy, jak wiele różnych sytuacji jest takich, że małżonek, który nie chce rozwodu, mimo swoich starań, mimo wszystkich podejmowanych kroków, i tak nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której rozwód nie zostanie orzeczony. Także nie ma potrzeby stosowania jakichś wybiegów prawnych, zakładania spraw karnych po to, żeby uzyskać rozwód. Także natomiast często jest tak, że osoba, która ma skłonności do stosowania przemocy, w jakiś sposób te swoje zachowania normalizuje, nie do końca jest świadoma, że krzywdzi współmałżonka, że krzywdzi dzieci. Więc warto w sytuacji, kiedy spotykam się z zarzutem, że stosuję przemoc, nie ma znaczenia, czy jestem mężczyzną, czy jestem kobietą, żeby skonsultować się z psychologiem, z jakimś specjalistą, z mądrym księdzem, z kimś, do kogo mam zaufanie, omówić te zarzuty, które wobec mnie zostały wysunięte, i przemyśleć, w jaki sposób mogę się do tego odnieść, tak żeby osoby, z którymi tworzę rodzinę, mogły czuć się ze mną bezpiecznie.
Ksiądz?
Myślę, że jeszcze tak króciutko powiem tak, każdy, kto będzie też doradzał w jakiś sposób rozwód, no bierze też odpowiedzialność moralną, staniecie też przed Panem Bogiem kiedyś, i tak żeby krótko nie przedłużać tego tematu, ponieważ nas czas, że tak powiem, ogranicza.
Mamy jeszcze 5 minut, co należy jeszcze dopowiedzieć, bo oczywiście wszystkiego nie powiedzieliśmy. Aha, drodzy radiosłuchacze, jak wiadomo, jutro już ta audycja będzie w archiwum i jak zwykle w tej audycji do pliku dźwiękowego MP3 zostanie dołączony plik tekstowy, nawet obszerniejszy od tego, co zostało poruszone w audycji, żeby Państwo mogli lepiej, że tak powiem, wejść w tą sytuację, w te tematy, których było nie było dwugodzinnej audycji, ale zbyt krótkiej, nie dało się powiedzieć. Co jeszcze chcecie powiedzieć słuchaczom?
Ja od siebie może dodam, że w sytuacji, kiedy jedno z małżonków bądź oboje w rozmowach między sobą zaczynają używać słowa rozwód, to jest to bardzo istotny moment dla małżeństwa i to jest moment, w którym warto powiedzieć sobie stop, usiąść, zastanowić się, nazwać kryzys, który nas dotyka, i traktować te rozwiązania prawne nie jako właśnie rozwiązania dla naszego małżeństwa, ponieważ nie da się, to o czym już mówiłam wcześniej, prawem nie zadekretujemy relacji, prawem jej nie naprawimy, a spotykam się często z czymś takim, że miałam już dość tej sytuacji, w której tkwiłam, i myślałam, że rozwód wstrząśnie moim mężem, że zmieni on swoją postawę. Rozwód nie jest sposobem wstrząsania nikim, choć oczywiście bardzo wstrząsa. Wstrząsa dziećmi, wstrząsa otoczeniem, ale nie prowadzi do tego wstrząsu pozytywnego, który prowadzi do zmiany, pogłębia kryzys. I warto pamiętać, że nie jest to narzędzie do naprawy relacji. Natomiast też warto pamiętać o tym, że to nie jest tak, że my sami ten kryzys rozwiążemy. Trzeba szukać rozwiązań, trzeba szukać specjalistów, trzeba odwoływać się do osób, do których mamy zaufanie. Taką posługę pełni również nasza wspólnota, tam można też otrzymać informacje, gdzie moglibyśmy się zgłosić w tej naszej konkretnej sytuacji. Także to nie jest tak, że kiedy mamy kryzys, kiedy on narasta, kiedy narasta już do właśnie takich myśli rozwodowych, że my to rozwiążemy sami, że jeszcze poczekamy. To już jest ostatni dzwonek na to, żeby szukać pomocy i żeby była to pomoc profesjonalna, która pomoże małżonkom powoli ten kryzys rozwiązać. Kryzys może być rozległy, może trwać nawet kilka lat i nie należy tego się bać. Znacznie gorzej będzie wtedy, kiedy siebie nawzajem poranimy, doprowadzimy do rozwodu i żaden z naszych problemów się nie rozwiąże.
Andrzeju, coś jeszcze powiesz?
Tak. Na kryzys można spojrzeć również tak pozytywnie w tym sensie, że kryzys też jest taką okazją do tego, żeby rozwijać się w miłości. W miłości do Pana Boga i do współmałżonka. My też właśnie taką drogą tutaj we wspólnocie idziemy właśnie. Chcemy się uczyć takiej właśnie miłości mądrej, wiernej, ofiarnej, takiej, którą przysięgaliśmy w dniu, kiedy zawieraliśmy sakrament małżeństwa.
Drodzy Państwo, czas nam się kończy. Bardzo dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. No, 50% mężczyzn, 50% kobiet. Także dziękuję za wpisy na Facebooku. No, nie dało się rady przeczytać już, także to sobie musimy podarować. Jutro zapraszam, już będzie komentarz, w komentarzu podam link do archiwum, gdzie będzie można odsłuchać audycję. Dziękuję bardzo księdzu Pawłowi Dubikowi.
Dziękuję również, szczęść Boże.
Dubowikowi, przepraszam. Karolinie Kubak dziękuję, prawniczce naszej.
Bardzo dziękuję Państwu, szczęść Boże.
I panu Andrzejowi Szczepaniakowi, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Sychar jest bardzo potrzebny, niestety coraz bardziej potrzebny, także Bóg wam zapłać, że to ciągniecie i poszerzacie. I że również na antenie Radia Maryja możecie się podzielić i wesprzeć małżonków, którzy znaleźli się w sytuacji takiej trudnej. Dziękuję pani Joannie za realizację tej audycji. Drodzy Państwo, właśnie minęła 23:30. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.